tradycja szkolnictwa elementarnego autonomicznej Galicji i II Rzeczypospolitej jako element dziedzictwa narodowego. Patriotyzm galicyjski w wychowaniu młodzieży na początku XX wieku. Opowiada doktor habilitowany profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Jan Ryś.
Patriotyzm galicyjski w wychowaniu młodzieży galicyjskiej. Ja celowo tutaj użyłem tego określenia patriotyzm galicyjski, dlatego że ukształtowało się takie pojęcie tego patriotyzmu w Galicji zupełnie inne niż w innych zaborach. To jest bardzo charakterystyczne dla tej właśnie Galicji autonomicznej. Generalnie mówiąc o patriotyzmie, trzeba sobie zdać sprawę, że to pojęcie wbrew pozorom może być różnie definiowane. Ono zależy od tego, po pierwsze, kto go definiuje, kiedy go definiuje, w jakich warunkach politycznych i tak dalej, i tak dalej. Ale jakiekolwiek by brać tutaj właśnie te definicje, to wszystkie one mają coś wspólnego. Właśnie rdzeniem tych definicji jest samo słowo patria, samo słowo ojczyzna. Czyli teraz generalnie najprościej rzecz ujmując, można powiedzieć, że patriotyzm to jest umiłowanie ojczyzny. To jest wierna służba, to jest obywatelskie pełnienie obowiązków. To, co jest bardzo ważne, to jest bezgraniczna gotowość do jej obrony z poświęceniem życia włącznie. I właśnie taki patriotyzm mieliśmy, można powiedzieć, w okresie staropolskim. To jest ten patriotyzm, który my znamy doskonale z powieści Sienkiewicza. To jest właśnie ten patriotyzm wołodyjowskich, skrzetuskich, kmiciców. Bezgranicznego poświęcenia dla ojczyzny. I teraz, co stało się z tym patriotyzmem w momencie, kiedy zabrakło tej ojczyzny w sensie bytu państwowego? Oczywista sprawa, prawdziwy patriota nigdy nie godził się z zaistniałą sytuacją i w dalszym ciągu, teraz już w innym kierunku, nie szczędził sił i starań, aby wskrzesić upadłą ojczyznę. To jest główny cel właśnie jego działalności. Wiadoma sprawa, że sytuacja polityczna sprawiła to, że ten patriotyzm od samego początku miał charakter konspiracyjny. A nośnikiem właśnie tego patriotyzmu była literatura romantyczna. To, co jest charakterystyczne, to fakt, że przez całe niemal stulecie patriotyzm polski był skierowany na czyn wojenny i to, co jest charakterystyczne, był głównie ideologią szlachty. Jakie były efekty tego patriotyzmu? Wiemy doskonale. To były powstania narodowe, tragiczne powstania narodowe. I teraz, po upadku powstania styczniowego, przyszła refleksja. Czy ta droga dalszej konspiracji, przygotowywania się do kolejnego zrywu narodowego jest słuszna? A może jest jakaś inna droga, która by też wiodła do odzyskania niepodległości? I te dyskusje zbiegły się w czasie z szerzeniem się idei pozytywistycznych na ziemiach polskich, szczególnie w Królestwie Polskim. Pozytywiści polscy zdecydowanie sprzeciwili się pracy konspiracyjnej. Proponowali w to miejsce tak zwany patriotyzm konstruktywny, czyli pracę organiczną nad wzmocnieniem ekonomicznym narodu, bo pierwsza sprawa to było przetrwanie narodu. Wychodzono z słusznego zresztą założenia, że mocny naród ekonomicznie jest w stanie przetrwać. Więc tutaj pierwsza sprawa to była kwestia pracy organicznej. Z zamożnością miała iść kultura, miała iść oświata. Stąd też te hasła pracy organicznej były bardzo popularne. Ale było jeszcze coś bardzo ciekawego. Wzmocnieniem tych idei była pedagogika narodowa. Pedagogika narodowa i wychowanie narodowe, które zdominowało wychowanie nie tylko wśród narodów uciśnionych, ale także i narodów, które miały własne byty państwowe. I to byśmy mieli takie króciutkie wprowadzenie w ten patriotyzm. I teraz przejdźmy do naszej Galicji. Trzeba tutaj oczywiście w tym miejscu powiedzieć, że Galicja była politycznie uzależniona w sensie takim, że była rządzona przez koła konserwatywne i koła wiernopoddańcze, czyli ten lojalizm galicyjski był na pierwszym miejscu. Te kontakty, albo powiedzmy ten układ pomiędzy właśnie monarchią a rządzącymi Galicją, zaczął się kształtować bardzo wyraźnie po 1848 roku, kiedy okazało się, że monarchia austriacka w takim kształcie nie może przetrwać. W związku z tym szły reformy w kierunku właśnie monarchii konstytucyjnej i tu była oczywista sprawa, że musi tu być poparcie szlachty i to nie tylko szlachty galicyjskiej, ale czeskiej i węgierskiej. Więc ta wiernopoddańcza polityka i te kontakty z dworem wiedeńskim zacieśniły się szczególnie po upadku powstania styczniowego. Dlatego Austria potępiła powstanie styczniowe, ale powstanie styczniowe potępili także galicyjscy konserwatyści. Czołowy publicysta i historyk tego obozu Józef Szujski nazwał wprost ostatnie powstanie jako dopust Boży za popełnione grzechy i wady narodowe. Jednocześnie ostrzegał swoich rodaków przed podejmowaniem jakichkolwiek działań niepodległościowych, które on nazwał liberum conspiro. Liberum conspiro, gdyż uważał, że właśnie takie działania mogą mieć równie tragiczne skutki, jak kiedyś miało liberum veto. Poprzednie zrywy narodowe także uznał za pozbawione jakiegokolwiek sensu, gdyż jak pisał, one się rozbijały o skały rzeczywistości. A działalność spiskowo proponował zastąpić pracą, która miałaby wyrwać naród z grzechów słabości. Czym była ta słabość tego narodu? No właśnie dążenia niepodległościowe. Dążenia niepodległościowe. W podobnym tonie wypowiadało się wielu publicystów obozu konserwatywnego, potępiając oczywiście powstanie jako efekt tego romantycznego wychowania młodego pokolenia, jako właśnie to młodzieńczy zapał, którego nie byli w stanie powstrzymać właśnie przywódcy. To potępienie powstania miało daleko idące konsekwencje, dlatego że to oznaczało jednocześnie rezygnację z jakichkolwiek działań konspiracyjnych i lojalizm wobec dworu, co znalazło zresztą wyraz w tej słynnej odezwie, jaką koła konserwatywne w 1866 roku skierowały do cesarza. Ta słynna odezwa kończąca się słowami: przy tobie, najjaśniejszy panie, stoimy i stać chcemy. I teraz rzecz ciekawa, aby jeszcze skuteczniej tłumić to wszelką myśl niepodległościową, jaka by mogła w Galicji się zrodzić, usunięto w ogóle z publicystyki właśnie konserwatywnej, jak i z prac pedagogicznych słowo patriotyzm. To jest bardzo ciekawe. Niemal do początku XX wieku trudno by szukać gdzieś właśnie w tej publicystyce słowa patriotyzm albo słowa wychowanie patriotyczne. Dlaczego? Dlatego, że sam ten termin mógł być, powiedziałbym, bardzo prowokujący w kontekście jeszcze patriotyzmu konspiracyjnego, którego przecież duchem owiana była jeszcze część społeczeństwa. Należało w takim razie aktywność społeczną skierować na inne tory. Rzucić nowe hasła, które nie naruszając istniejącego porządku, byłyby w stanie pokierować działalność społeczną w innym kierunku. I tutaj jakby na pomoc galicyjskim właśnie konserwatywstom przychodzą hasła pozytywistyczne. Całkowita bierność w sprawach niepodległościowych, a skierowanie tego na pracę właśnie organiczną. I drugim elementem jest właśnie wspomniana także pedagogika narodowa, bardzo popularna w Galicji, czyli pedagogika, która będzie dążyła do odrodzenia narodowego, do wzmocnienia siły narodu, do jego spójności, do jego solidaryzmu i tak dalej. Czyli to będą hasła, którymi zastąpimy ten nieszczęsny patriotyzm, jakby nazwali to konserwatyści. Ale jesteśmy w Galicji i te słuszne postulaty były tutaj w ogóle inaczej traktowane. Konserwatyści szafowali hasłami pracy organicznej, ale praca organiczna w tym ubogim, bo przecież Galicja była biedna i zacofanym kraju, była postrzegana specyficznie. Bogacenie się dotyczyło przede wszystkim wąskiej grupy ziemiaństwa. Stąd też mamy akcję zakładania, prawda, młynów, gorzelni, jakieś inicjatywy takie lokalne. Stąd też kręgi postępowe, a te kręgi postępowe to jest całe ugrupowania związane i z ruchem socjalistycznym, socjaldemokratycznym, do pewnego także z ruchem narodowym, zarzucały właśnie konserwatystom galicyjskim brak jakiejkolwiek rozumnej polityki zarówno w sferze narodowej, jak i w sferze prowincjonalnej, czyli w sferze kraju. Pojęcie interes kraju czy interes narodu, którym szermowano, oznaczał w pierwszej kolejności właśnie politykę zgodną z dworem wiedeńskim. Michał Bobrzyński napisał wprost: nie czynimy różnic pomiędzy polityką polską a dynastyczną polityką państwową. Jaki był efekt tej polityki? Zacytuję tutaj Stanisława Pigonia. Centralizacja państwa odniosła już najwyższy triumf. Urobiła na swój wzór duszę olbrzymiej większości Galicjan. Polityka państwa, przez polskie uprawiana stronnictwa, wiernie jej w tym zbożnym dziele sekunduje. Interes narodowy w takim ujęciu oznaczał interes jakiejś kliki, jakiejś osoby, która wybijała się w danym społeczeństwie. Roman Dmowski, czyli czołowy teoretyk obozu narodowego, to zauważył i pisał tak bardzo dobitnie: niski poziom poczucia narodowego tej dzielnicy, pozwalający w polityce spychać ciągle na ostatni plan potrzeby kraju, interesy narodu, a dający pierwsze miejsce interesom stronnic, koterii, rodzin, wreszcie wybijających się jednostek. W tym miejscu trzeba powiedzieć, że kwestia wychowania narodowego miała być szczególnie rozwijana na terenie szkoły. Ale koła konserwatywne zadbały o to, jak pisał Bronisław Trzaskowski, żeby to wychowanie narodowe na terenie szkoły nie przerodziło się w jakąś febryczną gorączkę, która by mogła po prostu młodzież skierować w złym kierunku. W złym kierunku, czyli w kierunku jakichś tendencji niepodległościowych. Postępowi działacze, o których już tutaj wspominałem, stali na stanowisku, że, i to było słuszne stanowisko, dzisiaj w literaturze się to potwierdza, że taka szkoła nie jest szkołą narodową, bo ona zniewoliła polskiego ducha, że została opanowana przez ducha pruskiego, importowanego z Prus, przerobionego dla celów polityki Habsburgów, i tu bardzo ładne stwierdzenie, pomalowanego z wierzchu lekko polszczyzną. Młodzieży wtedy narzucano obcy język, dlatego że język niemiecki dominował w tym nauczaniu, obcy patriotyzm, obce tradycje narodowe, no i przede wszystkim to, co było bardzo istotne, cześć dla istniejącej hierarchii państwowej. Wychowanie generalnie w tej szkole galicyjskiej zmierzało do kształtowania postaw akceptujących istniejące warunki polityczne i społeczne. Tłumiono po prostu wszelkie indywidualne przejawy myśli, neutralizowano jakiekolwiek poczucie odrębności, niszczono godność. Jak wyglądało wtedy to wychowanie galicyjskie? Właśnie w publicystyce obozu postępowego, na łamach czasopisma Krytyka, można było znaleźć takie bardzo ciekawe stwierdzenie, które też przytoczę. Jaką ma być młodzież, która patrzy na wzory codziennego sprzeniewierzania się zasadom i bierności lub nawet poddańczości wobec tych, co hańbią część narodu? Jakie ma być przyszłe pokolenie, skoro się je wychowuje w atmosferze dwulicowości, wyrachowania i spekulacji na drobne korzyści? I tak pięknie kończy się ten cytat. Bez piękna duszy ani marzyć o tworzeniu pięknych dzieł. I taki był właśnie galicyjski patriotyzm, który właśnie koła konserwatywne nazywały przeobrażonym patriotyzmem. Sprowadzał się on generalnie, by można powiedzieć, do mówienia o polskości, do cytowania poetów romantycznych, do różnego rodzaju szopek, galówek z okazji rocznic narodowych, ale generalnie pozbawiony był jakiejkolwiek wizji wolnej i niepodległej Polski. I teraz pytanie, czy to jest patriotyzm? Czy taką postawę można nazwać patriotyzmem? Otóż, proszę Państwa, Kazimierz Twardowski zdefiniował bardzo trafnie tą postawę. Przytoczę właśnie tą jego ciekawą wypowiedź. Gdzie poczucie solidarności narodowej objawia się tylko w uczuciu, a nie prowadzi do czynu i działania, tam nie ma jeszcze prawdziwego patriotyzmu. Tam jest tylko patriotnictwo. Patriotnik chętnie daje upust swym uczuciom narodowym, pięknie i podniośle o Polsce rozprawia, z przejęciem śpiewa pieśni narodowe, bierze pilnie udział w obchodach narodowych, ale na tym się wszystko u niego kończy. To niezwykle trafna decyzja. No niestety słowo patriotnik wtedy w Galicji się nie przyjęło. Ale patriotnictwem żyła galicyjska szkoła. Uczeń tutaj angażował się w różne obchody, imprezy narodowe, ale nikt nigdy nie przedstawił mu wizji przyszłej Polski. Tu był patriotnikiem na terenie szkoły, ale na szczęście poza szkołą mógł być prawdziwym patriotą. A możliwe to było dzięki działalności różnych organizacji o charakterze paramilitarnym, niepodległościowym, które odgrywały coraz większą rolę w życiu politycznym Galicji na początku wieku XX. I tu właśnie mamy tą piękną kartę właśnie tego patriotyzmu niepodległościowego. Zresztą Galicja zaczęła się już radykalizować w latach 90. Powstają wtedy pierwsze organizacje o charakterze narodowym. Wtedy zrodził się Ruch Ludowy, a wieś galicyjska była niesamowicie rozpolitykowana. Organizują się wtedy socjaldemokraci, socjaliści także. Następuje swoiste przebudzenie narodowe. I wtedy właśnie wracają dawne hasła patriotyzmu konspiracyjnego. Pojawiają się hasła niepodległościowe, za którymi idą konkretne działania. I tutaj koniecznie trzeba wspomnieć o wydarzeniach roku 1905 w Królestwie Polskim, bo rewolucja w Królestwie Polskim nie tylko ideologicznie oddziaływała na Galicję, ale przede wszystkim dostarczyła Galicji, powiedziałbym, myślicieli postępowych, uczonych, pedagogów, którzy właśnie uciekając przed rusyfikacją z Królestwa Polskiego, tu w Galicji znaleźli sprzyjające warunki do dalszej działalności. Proszę Państwa, prym w tym wiedzie na pewno młodzież galicyjska. Młodzież galicyjska, która opuszcza nieraz swoje organizacje, jeżeli te rezygnują z kierunku niepodległościowego, tworzą się liczne secesje, ale szczególnie tutaj jest bardzo aktywna i powiedziałbym nastawiona na ten kierunek niepodległościowy młodzież, która skupiała się wokół czasopisma Zarzewie. Z tych właśnie działaczy powstaje Organizacja Młodzieży Niepodległościowej. Sama nazwa jest już symbolem. Sama nazwa wiele znaczy. To już jest organizacja niepodległościowa. Z tego kręgu też wyjdą twórcy Polskiego Związku Wojskowego, który później przekształci się w Armię Polską i który później w drużyny strzeleckie. No i oczywista sprawa. Tutaj zaczyna się rodzić także ruch niepodległościowy związany z Józefem Piłsudskim, czyli Powstanie Związku Walki Czynnej, która jest organizacją już przygotowaną pod kątem istnienia wolnej i niepodległej Polski. Ta radykalizacja jest bardzo ważna w tym przypadku, bo to nie tylko te organizacje, wszystko się radykalizuje wśród młodzieży. Nawet drużyny Sokole się radykalizują, powstaje ruch skautowy. Wszystko jest ukierunkowane już pod kątem mającej się odrodzić niepodległej Polski. Młodzież zdaje sobie sprawę z jednego, bardzo istotnego tutaj zadania. Wychowania niepodległościowego. Konieczność wychowania niepodległościowego uznać musi każdy, kto zdobycie niepodległości uważa za naczelny postulat bytu narodowego, wymagający nie słów i zapatrywań, lecz ofiar i krwi. I tym cytatem właśnie z Krytyki z czasopisma Krytyka można podsumować i zamknąć właśnie nasze rozważania o galicyjskim patriotyzmie. Z jednej strony mamy ten konserwatywny, wiernopoddańczy, czyli ten, w którym tłamsi się wszelką myśl, ale rodzi się ten patriotyzm niepodległościowy, wspaniały, dzięki któremu odzyskaliśmy niepodległość i niepodległą Polskę.
Audycja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu ministra edukacji i nauki pod nazwą Nauka dla społeczeństwa.